Biegnie ten czas, dużo mogliśmy już słyszeć, ale też chciałem się podzielić tym, co Bóg chce do nas też powiedzieć z księgi swojej. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, otworzyli księgę Nehemiasza. Pierwsze zobaczyli w tej księdze, zobaczymy tutaj dwie postacie, które przystępują do budowy, które odbudowują miasto Jeruzalem, miasto, w którym miał być właśnie Bóg, w którym miał przebywać, świątynia, w którym była wybudowana, żeby tam mógł o swoją chwałę okazywać wszechmogący Bóg, to miasto, w którym miał lud posłuszny Bogu, składać Jemu ofiary. I tak właśnie tutaj zobaczymy dwóch ludzi w rezultacie podejmujących się tej samej pracy, ale w jakimś, można powiedzieć, rodzaju inni, z innym podejściem. Przeczytajmy z pierwszego rozdziału, tutaj od piątego wersetu, w rezultacie od piątego do dziewiątego wersetu. Tymi słowy: ach Panie, Boże niebios, jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierze i okazuje łaskę tym, którzy co Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. Niechaj Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy Twego sługi, którą ja zanoszę teraz do Ciebie dniem i nocą, za synów Izraela, sługi Twoje, oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie. Także ja i dom ojca zgrzeszyliśmy. Nic nie postąpiliśmy wobec Ciebie, nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw i praw, jakie nadałeś Mojżeszowi, swemu słudze. Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi, swemu słudze, powiadając: jeśli wy popełniacie wierołomstwo, ja rozproszę was między ludami, lecz jeżeli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je, to choćby wasi rozproszeni byli na krańcu niebios, i stamtąd ich zbiorę i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mego imienia. I tutaj widzimy Bożego sługę, widzimy tego, który słyszy informacje o strasznym stanie tego miasta i pada przed Bogiem, wznosi do Niego swoją modlitwę. On tutaj modli się już na samym początku do Boga, pokazując na Niego jako tego, który okazuje łaskę tym, którzy Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. To właśnie był taki Nehemiasz, takim był Bożym sługą. On był tym, który miłował Boga, który starał się przestrzegać Bożych przykazań. Tam, gdzie był, na tej obczyźnie, gdzie był zesłany, on miał serce względem tych rzeczy, które wcześniej Bóg już mówił Izraelowi. No i widzimy, Bóg odpowiada. Bóg odpowiada zakochanemu swojemu słudze w tym, żeby jednak Boże imię było uwielbione. On odpowiada w tym, że daje przychylność króla, daje możliwość pojechania tam. No i widzimy tutaj z kolei trzeci rozdział, pierwszy werset. Nehemiasz już jest tam, już tam obchodzi, już widzi, jakie są straszne konsekwencje zburzenia. A tutaj w trzecim rozdziale z kolei czytamy: zabrał więc się arcykapłan Eliaszib wraz ze swoimi braćmi kapłanami do budowy bramy owczej, poświęcili ją, wstawiwszy w niej wrota, prowadzili budowę aż do baszty Stu i aż do baszty Hananeela i poświęcili ją. I na tym się może zatrzymajmy. Chociaż może, żebyśmy mogli zrozumieć to może jeszcze kawałek. Obok niej budowali mężowie z Jerycha, obok zaś budował Zakur, syn Imriego, a bramę rybną budowali synowie Hasanaj, opatrzyli ją w belki i wstawili w niej wrota, zasuwy i sworznie. I na tym się zatrzymajmy. Zobaczcie, oni słyszą słowa Bożego sługi, Nehemiasza, który był wtedy namiestnikiem. Oni słyszą te słowa i oni są przeniknięci tym, że rzeczywiście, jeśli Bóg chce, to oni podejmą się tej pracy. I tak właśnie widzimy, arcykapłan Eliaszib ze swoimi braćmi staje do odbudowy. Chwała Bogu. Wspaniała rzecz. Stanąć do budowy, odbudowywać to, co kiedyś było taką chwałą, co to kiedyś było obdarzone miejscem przebywania Bożego, w czym Bóg chciał przebywać, w czym też dał nawet Izraelowi, żeby rzeczywiście Izrael mógł wykazywać posłuszność, posłuszeństwo Bogu. Ale też widzimy w tych wersetach, które dalej przeczytałem z tego trzeciego rozdziału, widzimy innych ludzi, którzy to również przystąpili. Widzimy inne rodziny, które każdy też się zajmował tym budowaniem. Wiecie, każdy z nas, tak ważne jest, żebyśmy przystępując do Bożej budowy, mieli to, co jest najważniejsze. Mieli to, co miał Nehemiasz. Nehemiasz miał Bożą wrażliwość. Nehemiasz miał miłość do tego miejsca. Nehemiasz miał miłość do Bożej obecności. Nehemiasz miał serce, aby w tym, co Bóg chce przebywać, miał serce względem obecności Bożej. On naprawdę nie chciał tego tylko dlatego, żeby coś powstało, co było budowlą samą, co w rezultacie mogło mieć tylko jakiś swój stary wizerunek, ale chodziło tam też o to, żeby z powrotem tam brzmiało Boże przykazanie, z powrotem brzmiały Boże przepisy, z powrotem brzmiało Boże prawo, żeby ci, którzy byli rozsypani z powodu w niewoli, z powodu właśnie nieposłuszeństwa temu prawu, z powrotem mieli gdzie wrócić. Dlatego też to miał w sercu. To też wiemy, że spełniła się Boża obietnica. Ale też właśnie chciałbym, żebyśmy skupili się głównie na tym, czy my dzisiaj mamy świadomość tego, co jest najważniejsze w budowaniu domu Bożego, czy też mamy świadomość tego, co potrzeba nam najbardziej przy budowaniu Bożego domu. Ktoś by powiedział z boku, z samej miłości domu nie zbuduje. Potrzebne są cegły. Tam były potrzebne do budowania muru. My dzisiaj nie stawiamy muru. My dzisiaj nie stawiamy budowli. My nie stawiamy dzisiaj komnat. My nie stawiamy dzisiaj fizycznych rzeczy. Chociaż one przy tym mogą jakoś tam powstawać, ale my dzisiaj jesteśmy przeznaczeni do tego, żebyśmy budowali się na Kościół Boży. I najważniejszą rzeczą u Boga i dla nas przeznaczoną jest to, żebyśmy to czynili rzeczywiście z serca oddanego Bogu, z serca zaangażowanego Bogu, z serca miłującego Boga ponad wszystko. Rzeczywiście takiego serca, któremu będzie chodziło o Boga. Wiecie, są różne sprawy. Będziemy widzieli, wokół tej budowy dokonywały się różne rzeczy. Żaden nie dałby rady, kto nie miałby serca względem Boga. Jeśli by chodziło tylko o serce Nehemiasza względem tej budowli, jeśli mu chodziłoby w sercu o to, żeby rzeczywiście tylko ta budowla powstała, a pominąłby Boga w tej budowli, to on szybko by zaprzestał. On szybko by się wystraszył. On szybko by zszedł z miejsca budowy. Nie dałby rady. Ale mu o co innego chodziło. On miał co innego w swoim sercu. On miał w swoim sercu miłość. Miłość, co w rezultacie dzisiaj jest takim unikatem, coraz większym unikatem. Miłość oddania swojego życia za to, żeby tylko imię Boże było z powrotem uwielbione. Żeby imię Najwyższego było wyniesione. Dzisiaj oddaje się oczywiście gorliwość ludzką, dzisiaj oddaje się zapał ludzki, dzisiaj gotowy jest człowiek naprawdę z powrotem wykuć tablice kamienne, zrobić z powrotem wszystko według pierwszego obrazu i oddawać to Panu Bogu, ale Pan Bóg ponad to wszystko mówi, ja chciałem miłości, nawet wtedy, kiedy to wszystko istniało, ja chciałem miłości, która by była ponad to wszystko, szukała mojego oblicza, która by była gotowa oddać własne życie, aby tylko moje imię było uwielbione. Wiecie, właśnie to jest ta potężna różnica. Widzimy, idąc dalej przez tą księgę, widząc jeszcze obraz tego Nehemiasza, od którego zaczęliśmy, dochodzimy do 5 rozdziału. W 5 rozdziale widzimy w 15 wersecie, przedstawia tutaj on siebie od 14 w rezultacie, ale ja przeczytam już od 15. Namiestnicy poprzedni, którzy przede mną, byli ciężarem dla ludu, pobierając od nich w żywności i winie codziennie równowartość 400 sykli srebra. Również ich Słudzy zadawali gwałt ludowi, ja tak nie postępowałem z bojaźni przed Bogiem, tak samo przykładałem się do budowy tego muru, a pola nie nabyłem. Wszyscy też moi słudzy gromadzili się przy tej pracy. I on mówi, będąc namiestnikiem, wiecie, namiestnik to nie jest ktoś taki tam jak pracownik troszeczkę tylko wyżej, jakiś tam majster. To jest namiestnik, to jest człowiek pochodzący, mający naprawdę królewskie rozporządzenia. To jest człowiek, który rozpoczyna coś, cały czas jakby prowadzi, ale on mówi, zobaczcie, ja nie robiłem z siebie człowieka, który by stawiał się nad wami, a tej pracy się bardzo podjąłem. To też pokazuje jego serce. Pokazuje serce w tym, że on, tak jak właśnie już Jezus Chrystus zaznaczył, że on nie był tym, który by gdzieś tam wskazywał tylko na siebie, ale on był tym, który był sługą. Wiedział o tym, że jeśli chce być kimś wysokim, to najpierw ma być stać się sługą. I wtedy on też służył temu własnymi rękoma, temu narodowi. Wiecie, tendencja bardzo szybka człowieka jest do tego, żeby wykonywać jakiś cel, mieć jakiś cel, realizować jakiś cel, ale realizować go swoimi rękoma. Realizować go tylko po to, żeby dla siebie wziąć chwałę. Ale Chrystus, kiedy pokazuje właśnie już na też Stary Testament, ten Duch Chrystusowy, to widzimy, że kiedy to są Boży słudzy, to oni nie realizują tego dla właśnie czegoś dla siebie, ale im naprawdę chodziło o to, żeby kiedy przykładają rękę, żeby raz, że zachęcić tych, którzy pracują razem z nimi, ale dwa też, żeby ta szybciej budowa mogła się zakończyć, żeby naprawdę ta budowa mogła, to co będzie zakończone, mogło uwielbiać Boga. Jakże potrzebujemy tego w sercu, jakże potrzebujemy często uniżenia, rzeczywistej pokory, rzeczywistego uniżenia się, żeby nie pomyśleć rzeczywiście o tym, że może gdzieś jestem wyższy, teraz jestem lepszy, mam większe teraz możliwości i nie potrzebuję tego, aby tak się uniżyć, aby tak się zniżyć. Dochodzimy do następnego obrazu. 6 rozdziału. Ten Boży sługa spotyka się w 2 wersecie. Przysłał do mnie Sanbalat i Geszem takie wezwanie. Nurze, zajdźmy się razem na naradę w Kefirim, w Dolinie Ono, lecz oni mieli złe zamiary wobec mnie. Wiem, że oni szykowali na niego z każdej strony zamach. Kiedy nie kochasz tego Boga Wszechmogącego, kiedy nie zależy ci na nim, nie czynisz tego z miłości, to kiedy coś się będzie przeciwstawiało, kiedy ktoś się będzie przeciwstawiał, kiedy będą stawały przeciwko różne rzeczy, łatwo będzie ci odstąpić. Ale kiedy miłujesz tego Boga, dla którego chcesz to czynić, kiedy robisz to z miłości, to naprawdę mogą stawać potężne przeciwności, ale ty się nie odwrócisz. Tak też badany jest człowiek. Bóg sam też pozwala na to, żeby człowiek próbę przechodził. Czy aby robi to z miłości? Czy rzeczywiście mu na tym zależy dlatego, że kocha go? Czy zależy mu na tym, że tylko robi coś dlatego, bo chce coś? Bo coś trzeba w życiu robić. Nieraz chrześcijanie również robią coś dlatego, że już trzeba coś robić. Zapomnieli nieraz o miłości. Dlatego też Bóg sprawdza nas i pokazuje nam. I nieraz robi to w tak delikatny i stanowczy sposób, żeby nam pokazać, że to wszystko, cokolwiek czynimy, cokolwiek robimy, nawet kiedy robimy to w jakiejś gorliwości, tak bardzo, bardzo ważne jest, żeby to wychodziło, wynosiło, wypływało z czystej miłości, z miłości, która pochodzi od samego Syna. Widzimy w tym właśnie 6 rozdziale, czy dał się zatrzymać? Otóż właśnie nie. I wiedział, że chociaż nawet różne rzeczy, naprawdę nie wiadomo jakie wymyślali, to jednak on podjął się potężnej pracy. On wiedział, jego serce było w tej sprawie. I naprawdę miał potężną gorliwość, ale on miał serce względem Boga. Dlatego Bóg był z nim. On miał serce w tej sprawie, dlatego Bóg był z nim. Nie miał serca naprawdę względem tylko tej sprawy, ale względem Boga. Bóg bada nieustannie nasze serca. cokolwiek robimy, cokolwiek tworzymy, cokolwiek myślimy, cokolwiek, bada, czy naprawdę to wychodzi z miłości i on jest gotowy na to, żeby to wypływało z miłości. Co innego, jeśli będzie wypływało z innych pobudek, się rozpadnie, nie przeżyje próby. Cokolwiek będzie przychodziło na człowieka, człowiek będzie próbował coś samemu, to się rozpadnie. Tylko to, co w miłości Bożej przeżyje, przetrwa próbę. Tylko ci, którzy mają miłość Chrystusową, ci przejdą próbę, gdyż rzeczywiście oni będą mieli to od samego Chrystusa, żeby przez to przejść. Będą mieli siły do tego, żeby przez to przejść. My jesteśmy ludźmi wystawionymi na potężne pole walki. Walki, która w rezultacie, dzięki Bogu za to, że nie jest nam pokazywana w całości, bo gdybyśmy zobaczyli ją w całości, byśmy z niej uciekli. Ale pokazuje nam w jakichś fragmentach, w jakichś rzeczach Bóg, żebyśmy byli ostrożni, żebyśmy byli czujni i trzeźwi. I On też dba o to, żeby ten dar Ducha Świętego, którym jest miłość, mógł spływać na nas. Tylko pytanie jest, czy nam na tym zależy, czy my chcemy tego, czy my wołamy do Ojca, czy my szukamy Jego oblicza właśnie w tym, aby czynić to wszystko z miłości, czy rzeczywiście nie pozwalamy na to, żeby cokolwiek mogło nam przychodzić i dmuchać w tą miłość, gasząc ją. Naprawdę jest wróg, który próbuje wszelkimi sposobami, wszelkimi obrazami przychodzić i próbuje tą miłość zgasić, ale jest też Chrystus, którego jak patrzymy, który nas przywodzi do siebie i pokazując nam swoją miłość, pokazuje na to, co jest takie właściwie nie do zgaszenia, co jest właśnie takie żywe, zawsze takie jasne, takie wspaniałe, takie sprawiedliwe. To jest prosta rzecz, ale zobaczmy, w 13 rozdziale, w 13 z kolei jeszcze otwórzmy tej samej księgi, zobaczmy właśnie tą jedną rzecz. Czwarty werset tego 13 rozdziału. Swojego czasu kapłan Eliaszib, ustanowiony nadzorcą nad komnatami domu naszego Boga, bliski krewny Tobiasza, urządził dla niego przestronną komnatę, tam gdzie przedtem przechowywano rzeczy potrzebne do ofiar z pokarmów, kadzidło, przybory, dziesięciny, przepraszam, ze zboża, moszczu i oliwy, przypadające lewitom, śpiewakom, odźwiernym oraz dary dla kapłanów. Eliaszib, ustanowiony nadzorcą był... Wiadomo, arcykapłan Eliaszib, ustanowiony nadzorcą nad komnatami naszego Boga, bliski krewny Tobiasza. Zobaczcie, nigdzie byśmy pewnie nie znaleźli adnotacji Nechemiasz, bliski krewny Tobiasza. Nie znalibyśmy nigdzie, bo Nechemiasz taki nie był. On wiedział, ten człowiek jest wrogiem tego, co jest robione dla Bożej chwały. Tego, co jest czynione, aby Bóg był uwielbiony. Ale Eliaszib poczuł się, nie wiem w jakim momencie, na ile, ale poczuł się takim właśnie odważnym może człowiekiem, który myślał sobie, no, mogę takie rzeczy czynić, jestem arcykapłanem, a poza tym to mój krewny. I zobaczcie, co się dokonuje. Lecz przywraca z powrotem porządek. Ten, który kocha rzeczywiście Boga, który ma serce. I tak można powiedzieć, stawiamy, tamten rozpoczynają pracę dalej. I ta praca się dokonuje, ta praca się zakończa, chwała Bogu. Ale jest pośród tego wszystkiego jeszcze też ten człowiek, który jednak uważam, że nie ma tyle serca, co Nechemiasz. Będąc arcykapłanem, jednak nie miał tyle serca. Nie miał tego serca, które miał Nechemiasz. To Nechemiasz chodził wokół tych wszystkich rzeczy. To on płakał przed Bogiem. To on przed Bogiem stawiał się, aby Bóg pozwolił. To Nechemiasz, ten, który patrzył, dodawał otuchy tym ludziom, którzy pracowali. Nie widzę tam Eliasziba, który by dodawał otuchę. Chodził po murach i dodawał otuchę. Zajmował się rzeczywiście tą pracą. Ale to Nechemiasz miał serce względem Boga. To Nechemiasz kochał tego Boga i rzeczywiście mu zależało na tym, żeby naprawdę te imię Boże było wywyższone. Z powrotem, żeby on miał to, co do niego należy. Nie patrzył na niego, kiedy wraca z powrotem. 8 werset, Nechemiasz. Oburzyło mnie to bardzo, więc kazałem wyrzucić wszystkie sprzęty domowe Tobiasza z komnaty i kazałem oczyścić te komnaty i sprowadziłem tam z powrotem sprzęty domu Bożego, ofiarę z pokarmów i kadzidło. Nie obchodziło go to, czy to jest krewny Eliashiba, czy nie jest krewny. Myślę, że był gotowy wiele zrobić ten Nechemiasz, również w porządku i z Eliashibem, żeby tylko Boże dzieło mogło być w czystości dokonywane. Zobaczmy, takie jest serce Bożego sługi, takie jest serce tego, który ma, wie, że podjął się wielkiej pracy, ma wielkie zadanie. Wiecie, my, każdy z nas się podjął wielkiej pracy, każdy z nas ma zadanie budowania się razem na Kościół Boży. I teraz, czy pozwalamy sobie na to, żeby gdzieś pośród tego wszystkiego budowania, czy gdzieś może można było powiedzieć już tak nawet obrazowo, czy gdzieś, czy w naszych domach, czy w pracach, czy gdziekolwiek, pozwolilibyśmy sobie na to, żeby jakaś tam drobna sprawa mogła wkroczyć i jakieś tam drobne kłamstwo, drobne jakieś tam może oszustwo, jakieś niedomówienie, jakaś tam drobna rzecz zanieczyszczona mogła sobie tak łatwo wkraczać. Czy raczej budując, mając świadomość tego, że budujemy się na dom święty, na miejsce święte dla Pana Boga, dbamy wszyscy razem o to, żebyśmy tam, gdzie jesteśmy, też z osobna, bo właśnie na tym też widzimy, na tej budowie też, którą tutaj obserwujemy w księdze Nechemiasza, widzimy to, że oni, każdy miał swój odcinek, każdy ród miał swój wyznaczony odcinek muru i oni budowali. Tam nie było mieszania się po murze, tam każdy miał budować tak, żeby w ostateczności powstał rzeczywiście związany, cały mur został. No i tak też się stało. I w rezultacie zobaczcie, że my jesteśmy na społecznościach, jesteśmy na zgromadzeniach, dzięki Bogu za to, ale też zobaczcie, że praca dokonuje się rzeczywiście w naszych domach. Zobaczcie, że tam, gdzie jesteśmy, dokonuje się bardzo dużo pracy. Tam, gdzie jesteśmy na co dzień, tam rzeczywiście ta praca się dokonuje. My, jak już powiedzieliśmy sobie, nie podeszliśmy do czegoś fizycznego, gdzie bylibyśmy codziennie zwoływani i codziennie nakładali kamień na kamień. Ale codziennie jesteśmy zwołani do tego, żeby być w Chrystusie. Codziennie zwołani jesteśmy do tego, żeby być w czystości w Chrystusie. Proszę Was jeszcze o chwilę uwagi. Żebyśmy byli jeszcze rzeczywiście trwali w tym Chrystusie codziennie, abyśmy rzeczywiście dbali o to, bo później widać, naprawdę też widać, jak w pewnych rzeczach Kościół chce ruszyć dalej, jak w pewnych sprawach Kościół chce ruszyć dalej, ale gdzieś jest przeszkoda, gdzieś jest bariera, gdzieś już coś się dzieje. Już nie ma tyle serca. Wiecie, naprawdę to można też stwierdzić po tym, ile człowiek ma serca w tym, żeby nawet być pośród zgromadzeń dzieci Bożych, ile ma serca w tym, żeby być na tym zgromadzeniu. Wiecie, nieraz patrzę na siebie, nieraz patrzę na każdego z nas. Jesteśmy pod bardzo silnym ostrzałem. Diabłu tylko chodzi o to, żebyśmy zrezygnowali. Żebyśmy zrezygnowali z tego, że dobrze nam być razem. Żebyśmy zrezygnowali razem z walki o to, żebyśmy byli razem przed Bożym świętym obliczem. Żeby naprawdę zrezygnować z tego. Chodzi diabłu o to, dlatego będzie mieszał w łączach, będzie mieszał we wszystkim, żeby tylko osłabić na ile można siłę ludu, który przychodzi razem do Boga swojego. Bo wie dobrze wróg, że kiedy lud razem będzie wołał do swojego Boga w Jezusie Chrystusie, Bóg wysłucha. Patrząc na to, jak temu ludowi zależy na tym, żeby być w tym Jezusie Chrystusie, Bóg wysłucha. On jest Bogiem, który wysłuchuje, dlatego też badana jest nieustannie nasza żarliwość, codziennie nasza żarliwość i możemy zrzucać na różne rzeczy, życia nie cofniemy. A jeśli nie mamy żarliwości i sobie na tym już poprzestajemy, że taki już po prostu jest, że ja nie potrzebuję tego więcej. Bo już nieraz patrzę na wierzących i myślę sobie, oni nawet swoją postawą to już mówią, nie muszą mówić swoimi ustami, że ja nie potrzebuję tego aż tyle. Wiecie, żarliwość to nie jest coś takiego, że człowiek teraz stawia nie wiadomo co na tej ziemi, robi nie wiadomo co na tej ziemi. Żarliwość to jest codzienne bycie z Panem. To jest codzienne bycie w miłości ze swoim Zbawicielem. To nie jest nie wiadomo co. Dzisiaj myślę, że wiecie już też sami, obserwujecie to, że dzisiaj to nie jest żarliwcy, chociaż są żarliwcy tacy, którzy nie wiadomo co chcą zrobić dla swojego Pana i chwała Bogu za to, że też są ci, którzy chcą zrobić wiele dla swojego Pana z czystego serca, ale są też Żarliwcy, którzy chcą nie wiadomo co zrobić, ale już bez miłości do Jezusa Chrystusa. Ale są też tacy, którzy mówią, jest dobrze, jest, przecież jeszcze jestem, nie ma tak źle. Wiecie, Bóg właśnie pokazuje, że jeśli nie ma tej miłości, jeśli nie ma tej żarliwości w tej miłości, to w pewnym momencie przychodzi bardzo duże zagrożenie. Naprawdę wrogowi chodziło o to, żeby tam ci krewni podeszli tak blisko, żeby tylko to miejsce w jakiś sposób, skoro nie mógł tego zatrzymać w budowie, to będzie starał się zanieczyścić po powstaniu. I tak samo jest w życiu chrześcijanina. Jeśli nie mógł tego zatrzymać w tym, można powiedzieć, na narodzeniu na nowo, w tym zrodzeniu w Jezusie Chrystusie, to stara się zatrzymać to w etapie, to stara się zatrzymać to w tym, żeby rzeczywiście ten człowiek, kiedy już się coś dokonało, gdzieś stanął, gdzieś się zanieczyścił. Dlatego jak ważne jest to, żebyśmy mieli tą właśnie czystość, czyste pragnienie. Pragnienie bycia, codzienne pragnienie bycia z Bożym Słowem, pragnienie bycia właśnie takimi czystymi, dlatego, że taki czysty był Jezus Chrystus. Nawet nie dlatego, żeby patrzeć na boki, na jedną czy na drugą stronę, ale dlatego takimi, że taki właśnie był nasz Pan. Tego On pragnął. Wiecie, zobaczmy właśnie tego, który zbudował największą, świętą, czystą świątynię. 13 rozdział Ewangelii Jana. Spójrzmy na Niego. Tamci odbudowywali mury miasta, u Ezdrasza znowu widzimy mury świątyni powstające, a tutaj widzimy Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa, który właśnie pokazuje na swoje serce. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Ten Chrystus, widząc, że nadchodzi ten czas, umiłowawszy swoich, umiłował ich aż do końca. I widzimy, jak ich umiłował. Jaką cenę, Nehemiasz nie płacił ceny za odbudowanie tych murów. Ceny, można powiedzieć, oddanego życia. Tam była inna sprawa. Ale tutaj przychodzi Chrystus, oddaje cenę swojego własnego życia. Można powiedzieć, rozstania z Ojcem. Oddaje cenę, aby ta świątynia mogła powstać. Aby rzeczywistość tej świątyni mogła być wspaniała, aby ona rzeczywiście mogła świecić tym światłem daleko, aby tam, gdzie Boże dzieci są, tam mogła rozbłyskać właśnie ta świętość tej świątyni, mogła rozświecać te miejsca. Jezus Chrystus właśnie to zrobił i widzimy właśnie, że On w doskonały sposób podszedł do tego, w doskonałej swojej miłości. Nie ma większej miłości. Ale jeśli Mistrz mówi do nas o tym, że mamy iść w Jego ślady, to jak my powinniśmy przyłożyć swoje serce, aby ta świątynia, którą właśnie On czyni, żebyśmy tak samo jak my powinniśmy podejść do tego, abyśmy mieli do tego takie serce, do tego taką właśnie miłość, taką sprawę, żebyśmy mieli do tego przyłożone czyste dłonie. Jak powinniśmy podejść? Jak my powinniśmy mieć podejście właśnie takie samo, przepełnione miłością? Dlatego lud Boży to jest lud, który woła nieustannie o miłość, który dba o to, który nie myśli sobie, nie zlekceważył sobie wołania o to, żeby mieć czystą, gorliwą miłość do Bożej sprawy. Miłość nieustanną, nieustającą miłość do tego, żeby rzeczywiście Bóg był zawsze uwielbiony, a następnie miłość do tego, aby budować się nawzajem. Gdyż Boży lud wie, dzieci Boże wiedzą, że bez tej miłości to wszystko jest tak łatwe do zwyciężenia przez wroga. Bez tej miłości wszystko jest właściwie przez tego perfidnego wroga możliwe do zatrzymania, ale tylko naprawdę ta miłość, to co właśnie dokonywane jest w tej miłości, przechodzi próbę. Widzimy później, o może jeszcze, żebyśmy zobaczyli to, co powiedzieliśmy wcześniej w drugim rozdziale, z kolei te same Ewangelii czytamy, o tym, co powiedzieliśmy a propos tej świątyni. Przypomnijmy sobie tylko te słowa Jezusa Chrystusa, który powiedział, 19 werset, a Jezus odpowiadając, rzekł im, zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Ale On mówił o świątyni ciała swego. tym 21 wersecie, 22. Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. I tu właśnie to widzimy. Cenę zapłacił. Z miłości to uczynił. Dlatego, żebyśmy my mieli świadomość tego, że jesteśmy świątynią niepostawioną na kamieniach fizycznych, niepostawioną na jakimś fundamencie, w jakiejś szerokości geograficznej, w żadnym wypadku, ale postawioną na krwi, można powiedzieć, śmierci Jezusa Chrystusa, na Jego ofierze. Przez tą ofiarę to się stało, przez tą świętą, czystą ofiarę to się dokonało, aby cała budowla, ta, która została na tym wznoszona, była czysta, święta, aby ona była oczyszczona Jego krwią, aby ona rzeczywiście, nic tam nie było, żadnego kawałka nieczystego, aby tam nie było żadnego kawałka, który nie ma w tym serca. I uwierzcie mi, naprawdę nie będzie. Nie będzie tam nikogo, nie dostanie się ostatecznie tam nikt, kto nie będzie miał czystego, zakochanego serca w Jezusie Chrystusie. Ale ci, którzy mają zakochane serce w Jezusie Chrystusie, którzy nie dali się przez machinę religijności zmiażdżyć, którzy nie dali się zatrzymać powrozami tego świata, którzy nie dali się zatrzymać w żaden inny sposób, ale w miłości przechodzili przez to wszystko, miłości do Jezusa Chrystusa, prawdziwej, czystej miłości, ci jedynie rzeczywiście się ostoją. I dlatego też Pan mówi do nas, zachęca nas, abyśmy się tak też budowali. Czy On, mówiąc do nas, abyśmy się tak budowali, abyśmy to czynili, co nauczyciel, mówi tylko po to, żebyśmy sobie myśleli, że tak mówi nauczyciel, że od nas znowu oczekiwane jest to, czego nie możemy zrealizować? Otóż właśnie my wiemy dobrze, nie. On mówi to po to, żebyśmy mieli śmiałość przychodzenia do Niego. Przychodzenia do Niego, aby przychodzić i prosić o miłość. Wiecie, właśnie myślę, że w przypadku modlitwy to już generalnie wiele jest przeciwności, ale jeszcze bardziej zacznijcie modlić się o miłość. Zobaczycie, wielu ludzi, którzy zaczynają modlić się o miłość, oni mają to samo świadectwo. Oni mówią, odkąd zacząłem modlić się o miłość, przyszły takie rzeczy na mnie, jakich się w życiu nie spodziewałem. Wtedy przyszło do mnie próba. Albo będę się dalej modlił i rzeczywiście błagał Pana, żeby przeprowadził mnie przez to wszystko, albo zostawię to i będę miał znowu spokój. Niech się dzieje to, co się dzieje. Trudno, ale ja nie wiem, czy jestem gotów na to, żeby takie próby przechodzić. Otóż właśnie chwała naszemu Panu, że On jest każdym, który w tej sprawie będzie walczył. On jest każdym, który będzie szedł za Nim w tej sprawie, aby chodzić w tej samej miłości, aby trwać w tej samej miłości, aby iść przez to życie chrześcijańskie w tej samej miłości, jaką miał Jezus Chrystus, gdyż On doskonale wie, że nie da rady przejść przez tą pielgrzymkę, budując, będąc budowanym i budować innych bez tego właśnie. Bez tej miłości, bez tego właśnie w tym zaangażowanego serca. I chwała Bogu za to. Chwała Bogu za to, że On ma tutaj takie serca. Chwała Bogu za to, że On pokazuje, że ma te serca. Tylko wiecie, właśnie to jest to, że tego doznałem i tego to widzę dzisiaj jeszcze naprawdę bardziej może wyraźniej. Jeszcze mam pragnienie tego doznać jeszcze naprawdę w doskonałości, żeby Chrystus to pokazał. Wiem, jak daleko jeszcze jestem od tego, ale widzę, jak Bóg chce tego, żebyśmy przychodzili do Niego i rzeczywiście, żeby On nas mógł wprowadzać w tą miłość. Żeby On nas mógł wprowadzać na przekór wszystkiemu, co się dokonuje. Naprawdę, jest po prostu wróg jest bardzo przeciwko. Wróg jest naprawdę całą swoją armię diabolian wyciąga przeciwko. Wysnuje ci ile tylko może przeciwko tobie armii, żebyś się tylko zatrzymał w tej czystej, świętej, wolnej od pożądliwości, od świata, od światowości miłości Chrystusowej. Naprawdę, wróg jest straszny, ale Chrystus już zwyciężył. Jego miłość zwyciężyła, pokazał to na krzyżu. Pokazał to trzeciego dnia, kiedy zmartwychwstał. I kiedy teraz tam zasiada po prawicy swojego Ojca, kiedy oręduje za nami, ta miłość cały czas jest żywa, cały czas jest prawdziwa. Niech pomoże nam, abyśmy naprawdę w nią wchodzili, abyśmy w niej trwali, abyśmy o nią wołali, w niej przebywali. Inaczej naprawdę nie da rady. Inaczej można można coś chwycić, ale żeby próbę za próbą, coraz większe próby przechodzić, to tylko w tej miłości. Tylko w tym pięknie Chrystusowym. I dobrze, kiedy to zrozumiemy, kiedy zobaczymy rzeczywiście, że my chcemy budować. My chcemy, tak jak jest napisane właśnie w Piotra. I może też jeszcze już na sam koniec otworzę. Drugi Piotra. Znany nam bardzo dobrze fragment. I z tego drugiego rozdziału, pierwszy Piotra. Drugi rozdział. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Nie da rady, naprawdę. Można zakosztować Jezusa Chrystusa, można zakosztować Jego miłości, ale jeśli człowiek nie będzie w tej miłości, jakże szybko ją straci, jakże szybko ją odda. Naprawdę szybko człowiek jest gotowy oddać tą miłość. Nie musi mieć takiej pokusy, jak miał Jezus Chrystus, gdzie w mgnieniu oka widział całe wszystkie królestwa tego świata. Nie musiał. Nie musi taki człowiek mieć takich rzeczy. Nieraz wystarczy mu pokazać dużo mniej. I człowiek gotów jest oddać tą miłość. Dlatego Pan nasz mówi o tym, żebyśmy wiedząc o tym, jaką ceną jesteśmy wykupieni, ale też wiedząc o tym, do czego przystąpili do tego z taką pełną powagą, z pełnym przeświadczeniem, z taką pełną determinacją. Ja chcę to, Panie. Ja nie jestem człowiekiem, który by przychodzi po to tylko dlatego, bo znowu chcę to na chwilkę. Ja jestem człowiekiem, Panie, który przychodzi po to, gdyż wiem, że bez tego nie potrafię żyć. Wiem, że bez tego nie potrafię funkcjonować jako chrześcijanin. Ja wiem, co było, kiedy to miałem, jeśli to już minęło, jeśli taka jest sytuacja. Albo też możesz powiedzieć, ja wiem, Panie, co mi to daje w chwili obecnej, Twoja miłość. Ja wiem, do czego ona mnie prowadzi. Do czego ona mnie pociąga, do tego właśnie, żeby się budować, nie do tego, żeby się ranić, żeby coś sobie mówić przykrego, ale właśnie do tego, żeby się nawzajem budować. Pan nie chce, abyśmy mieli naprawdę braki w przychodzeniu żarliwym o wołaniu o tą miłość. On nie chce, bo On jest gotów nam zobdarzyć tym, co Go przeprowadziło przez ten świat. Gdyby nie ta miłość, naprawdę nie przeszedłby tego wszystkiego. Gdyby nie ta miłość do nas, do Kościoła, do Ojca, nie przeszedłby przez to wszystko. Nie dałby rady. Tak samo później widzimy Pawła, nie dałby rady. Też następny człowiek, który nie dałby rady, gdyby nie wołał. Nie wołał tak samo dniem, nocą o to, żeby właśnie za tymi ludźmi, ale też o to, żeby przejść przez tą próbę miłowania ich ponad wszystko. Przez tą próbę kochania ich, kiedy nawet jest odrzucony, kiedy go tak lekceważą, kiedy go odpychają, kiedy nie stają przy nim, kiedy jest w wielkim doświadczeniu. Nie dałby rady, dlatego chwała Bogu za to, że Pan nas powołał po to i mówi nam o tym po to, żebyśmy dali radę, żebyśmy przeszli, żeby można było żwawiej stawiać kroki, żeby można było lżej iść ramię w ramię, żeby można było podążać naprawdę ochotniej, ramię w ramię i niech Pan będzie w tym rzeczywiście. Zacznijmy od tego, żeby naprawdę wołać do Pana. Więcej przyjść do Niego, wołać o to, żeby napełnił nas tą miłością. A kiedy będą przychodziły próby, to my stańmy jeszcze odważni w naszym Panu, aby przejść przez nie zwycięsko i dojść do końca. A On jest naprawdę z tymi, którzy Go miłują. On jest z tymi do końca i chwała Mu za to. Amen.